Także dzisiaj kilka tutaj takich aspektów poruszymy. Pierwsza część będzie przyjrzeniem się zaletom i trudnościom, czyli nie mówimy, czy dobrze widać, nie mówimy może o wadach metod rozpoznawania płodności, ale bardziej powiemy sobie o pewnych trudnościach oraz o skuteczności właśnie metod rozpoznawania płodności. Państwo jako tutaj osoby na kursie przyszli doradcy rodzinni, myślę, że też macie pełną tego świadomość, że właśnie nauczyciel metod rozpoznawania płodności to jest osoba kompetentna z dyplomem, ale też pewnego rodzaju pogromca mitów. Więc tym mitom, z którymi właśnie potem te trudności po części się wiążą, chciałabym, żebyśmy się dzisiaj przyjrzeli. Tutaj właściwie tylko dla takiego przypomnienia to, że metody rozpoznawania płodności są tak naprawdę tym pojęciem szerszym niż NPR, czyli naturalne planowanie rodziny, bo jednak to naturalne planowanie rodziny, ja tak często z narzeczonym mówię, że wolę to pierwsze sformułowanie, bo planować można sobie różne rzeczy i różnie to czasami wychodzi. A jeżeli chodzi o właśnie metody rozpoznawania płodności, no to mamy też na myśli wśród zalet między innymi to, że właśnie możemy zobaczyć, w jakiej kondycji ta płodność danej osoby, danej pary jest. I właśnie jako tutaj Państwo przyszli doradcy, to właśnie my jesteśmy często tymi osobami, które pomagają interpretować też trudne karty w momencie, kiedy na przykład osoby pracują na zmiany albo właśnie ten powrót płodności po porodzie. Takim kartom się dzisiaj będziemy przyglądać, czy właśnie po antykoncepcji, czy w czasie premenopauzy. I tak naprawdę mówimy tutaj o dwóch takich sytuacjach i w kontekście skuteczności to też będzie właśnie istotne. Takie rozpatrywanie metod rozpoznawania płodności dla umożliwienia podjęcia decyzji o odłożeniu w czasie poczęcia albo też wybranie dogodnego momentu właśnie na posiadanie potomstwa. I literatura podaje, że próbowano znaleźć taką obiektywnie idealną metodę właśnie dla rozpoznawania płodności, chociaż częściej tutaj pojawia się to sformułowanie idealna metoda jednak antykoncepcji w takim kontekście. Ale właśnie poszukajmy tych cech idealnych, kryteriów idealnej metody, a później zobaczmy, jak tutaj wiele z tego nasza metoda również ma. Przede wszystkim chodzi o to, żeby metoda była bezpieczna, czyli żeby też nie było żadnych groźnych skutków niepożądanych dla zdrowia. Czyli bezpieczeństwo, skuteczność. O tym, o skuteczności jeszcze za chwilę więcej. Takim idealnym kryterium jest też to, że dana metoda nie wpływa w żaden sposób na przebieg współżycia, czyli też nie wymaga żadnych dodatkowych czynności przed stosunkiem. Tak to zostało tutaj obiektywnie stwierdzone, że metoda, która właśnie nie wpływa, no ma te cechy bliskie tej idealności. Również odwracalność, czyli to, że jeżeli nawet w jakiś sposób zablokujemy płodność, to później no będzie możliwe szybkie jej przywrócenie, bądź właśnie idealna metoda, kiedy efekt jest po prostu odwracalny, nie wpływa na płodność też w przyszłości. Chodzi też o to, żeby metoda była łatwa do zaakceptowania, ale też właśnie prosta w swojej procedurze stosowania, nie polegająca też na jakiejś tutaj specjalnej pamięci użytkownika. Metoda idealna też nie powinna mieć tej potrzeby ingerencji personelu medycznego w sposób stosowania, tak, że użytkownik jest w stanie sobie tutaj poradzić samodzielnie. I też chodzi o prosty sposób zaprzestania użytkowania tejże właśnie metody. Również dostępność. Tak? Chodzi o to, żeby gdzieś była po prostu powszechna, każdy, żeby miał do niej dostęp. No i też myślę ważny aspekt, koszty. Idealna metoda powinna być tania, czyli nie wymagająca dużych nakładów finansowych. Również zgodna z zasadami, czy to religii, czy pewnymi regułami tej kultury, poglądami politycznymi. I teraz już o zaletach właśnie metod rozpoznawania płodności, ponieważ myślę, że to jest ważny temat. W momencie, kiedy przychodzą do poradni narzeczeni, różne rzeczy słyszą o metodach rozpoznawania płodności. Ja zazwyczaj na pierwszym spotkaniu w ogóle pytam, czy właśnie Państwo znają jakieś metody rozpoznawania płodności, czy już stosujecie, czy ktoś Państwu też coś opowiadał. No i właśnie wtedy to jest takie pytanie na zasadzie termometru, które pozwala mi się też zorientować, czy to jest para, która w jakim stopniu cały czas gdzieś tam myśli o tym kalendarzyku i przychodzi myśląc, że będą się uczyć metody gdzieś tam kalendarzowej, czy w ogóle mają jakieś pojęcie, czy gdzieś tam jednak jakieś obserwacje mają narzeczona prowadzić coś tam w aplikacjach jakichś różnych, więc to pozwala się w ogóle gdzieś tam zorientować, w którym miejscu jesteśmy na samym początku. I właśnie myślę, że takie pozytywne przekazywanie metod rozpoznawania płodności jest bardzo właśnie istotne w tym, że nawet tym nieprzekonanym do końca parom gdzieś no po prostu pokazujemy, że obiektywnie to ma dużą wartość. Chociaż oczywiście my też jako doradcy rodzinni przy parafiach te wszystkie aspekty związane z przygotowaniem do sakramentu małżeństwa także poruszamy. Ale tutaj mówię to też w kontekście też pracy w poradni świeckiej, tak? Bo poradnia na Procentrum jest poradnią świecką, więc gdzieś tutaj czasami chodzi też o po prostu poszukanie takich argumentów bardziej ogólnych i obiektywnych. Dla mnie jako też właśnie takiego pracownika, takiego instruktora, który pracuje z parami starającymi się o poczęcie, ale mającymi trudności właśnie z takimi małżeństwami, o których te cykle są może trochę bardziej skomplikowane, to ta zaleta, dlatego ją tutaj jako pierwszą przedstawiam, to, że te metody pomagają poznać swój organizm oraz płodność, kondycję też właśnie tej płodności, że te metody pozwalają wychwycić różne nieprawidłowości, ale o tym jeszcze będzie mowa. To, że tak naprawdę są do stosowania w każdym czasie, po prostu poprzez identyfikowanie dni płodnych, zarówno właśnie te kobiety, te pary, małżeństwa, które planują ciążę, jak i te, które chcą odłożyć w czasie poczęcie dziecka. To jest jakby ta właśnie dwutorowość, jest myślę bardzo dużym atutem. Też to, że no pomagamy tutaj, czy jest ta możliwość po prostu przestrzegania przekonań religijnych, kulturowych, związanych z poczęciem dziecka. Nie ma tutaj żadnego wymagania takiego farmakoterapii. I co się wiąże też z tym, że w metodach rozpoznawania płodności nie ma tych skutków ubocznych. Dzięki właśnie takiej codziennej, wnikliwej obserwacji biomarkerów, biowskaźników płodności dużo wcześniej właśnie różne niepokojące objawy pary mogą zgłosić, zaobserwować, zgłosić się do lekarza. O tym kiedy, to też jeszcze za chwilę sobie powiemy. Też są badania, które potwierdzają, że wśród par, które stosują metody rozpoznawania płodności, jest lepsza komunikacja i też inaczej pojmowana odpowiedzialność w ogóle w kwestiach dotyczących pojawienia się na przykład nieplanowanego poczęcia. Tutaj to się powiela z tymi kryteriami idealnej metody. Nie ma tutaj właściwie przeciwwskazań żadnych medycznych do ich stosowania. Nie wymagają udziału personelu medycznego czy też nadzoru lekarskiego w czasie stosowania. Są tanie. Tak naprawdę wiemy dobrze, potrzebny jest termometr, zeszyt do prowadzenia obserwacji. No i kurs, tak, czyli kurs spotkania z instruktorem, z doradcą. Tutaj również takim dużym plusem i zaletą metod rozpoznawania płodności jest to, że tak naprawdę to oboje partnerów, małżonków ma tutaj swoje jakby zadania. Może bardziej w modelu Creightona, ale to możemy przenieść też do metody naszej wielowskaźnikowej, podwójnego sprawdzenia. Podział ról jest bardzo prosty. Kobieta obserwuje, mężczyzna prowadzi kartę. Czyli jakby bardzo to dotyczy wspólnie, tak, małżeństwo. To nie jest tylko gdzieś sprawa kobiety. I tutaj właśnie gdzieś tam to prowadzi do też takiego umocnienia więzi, ponieważ oboje w tym momencie małżonków wie, w którym jesteśmy czasie po prostu. I metody rozpoznawania płodności uczą też szacunku do życia od samego początku do naturalnej śmierci. To też jest bardzo istotna kwestia, jeżeli chodzi o zalety. Żeby nie było tylko tak kolorowo, to myślę, że sami Państwo też bylibyście w stanie wymienić tak po prostu wiele różnych trudności. I to są często trudności, z którymi dzielą się już z nami właśnie w poradni narzeczeni czy małżeństwa. No bo metody idealnej też nie ma, tak? I teraz pytanie, jak sobie z tymi trudnościami pewnymi ewentualnie poradzić i co parom też odpowiadać. Jeżeli gdzieś tam mówią o trudnościach w takim przyjęciu w ogóle tej całej, powiedzmy, filozofii dotyczącej właśnie prowadzenia obserwacji i tego, co jest związane z metodami rozpoznawania płodności, to można też pytać, no właśnie, czym w ogóle jest miłość w rozumieniu narzeczonych, którzy się do tego sakramentu przygotowują. Czy tylko to, co gdzieś tam czują w chwilach bliskości, czułości, czy jest to jednak ta miłość pomimo wszystko. Trudnością, która chyba statystycznie się gdzieś pojawia najczęściej, to jest to ta konieczność zgody na okresową abstynencję seksualną, zarówno kobiety i mężczyzny. No właśnie, takie to wyrażenie zgody. I teraz można zadać też sobie pytanie, czy sama nieograniczona możliwość, tak przy innych jakichś metodach regulowania poczęć, tak byśmy mogli powiedzieć, czy ta nieograniczona możliwość współżycia jest tak naprawdę gwarancją szczęśliwego małżeństwa? I tutaj znowu jako no, pewnego rodzaju też zaleta, że metody rozpoznawania płodności uczą samoopanowania. Niczego wartościowego w życiu nie da się osiągnąć bez wysiłku. Pewną trudnością jest też to, że nabranie wprawy w prowadzeniu obserwacji wymaga też trochę czasu. I w tej początkowej fazie ten na przykład kontakt z nauczycielem, z doradcą, gdzieś tam może jest właśnie częstszy, żeby nabrać wprawy i też pewności w prowadzeniu własnych obserwacji, w interpretacji. Więc nie jest to tak, że od razu dzisiaj wszystko będzie wiadomo. I to też może być zgłaszane właśnie jako pewna trudność, że zanim para będzie mogła samodzielnie gdzieś tam to wykorzystać, to też musi minąć pewien czas. I jest to też pewien wysiłek włożony. Tutaj poświęcony czas. Pojawia się też często taki argument, że no właśnie przy nieregularnych cyklach jest po prostu trudniej, tak, jeżeli chodzi o rozpoznawanie płodności, ale też myślę, że już macie Państwo doświadczenie, bo już różne cykle też interpretowaliście, że oczywiście to nie wyklucza możliwości stosowania w cyklach, które nazwalibyśmy takie rozregulowanymi albo nieprawidłowymi, albo też u osób, które przyjmują leki, które na przykład mają wpływ właśnie na obraz tych wskaźników płodności, albo u osób przewlekle chorych. Po prostu jest trochę trudniej, reguły czasami są inne, powiedzmy tak, dla tych sytuacji nietypowych, ale to wszystko da się. Trudnością jest też to, że właśnie gdzieś czas i pewien wysiłek w ogóle w samą obserwację, tak? Czasami gdzieś tam dziewczyny, panie zgłaszają, że to zajmuje, nie wiem, dużo czasu w ciągu dnia, że podczas gdzieś tam, nie wiem, wizyty w toalecie, że nie chcą ciągle myśleć o tym, że muszą ciągle coś sprawdzać, albo nawet samo mierzenie temperatury jest gdzieś tam pewnym trudem. Tutaj na przykład mamy ten argument, że kobiety bardzo aktywne, tak, gdzieś jest im trudno po prostu monitorować swoje i prowadzić swoje własne obserwacje. No, znowu tutaj jakim kontrargumentem można by było jaki przedstawić, to, że po prostu po pewnym czasie to wszystko staje się bardzo automatyczne i tak naprawdę obserwacje to jest, jeżeli staną się pewną rutyną, nie są obciążeniem. Wymagają systematyczności oczywiście, czyli też pilnowania zapisów i później tego monitorowania. No ale tak jak wiele innych naszych, powiedzmy, spraw domowych, obowiązków, wymaga to też systematyczności. Trudnością może być też to, że różne sytuacje, tak jak już tutaj Ania wspomniała, właśnie te sytuacje szczególne, stres, choroby, podróżowanie, jakiś nieprawidłowy styl życia, przyjmowane leki mogą wpływać na te właśnie obserwacje płodności. Przy czym zobaczmy, że to można też rozumieć jako właśnie zaletę, że jesteśmy w stanie właśnie wyłapać i zrozumieć, że mój organizm czuje się tak i obserwuje u siebie to, bo właśnie to i to się wydarzyło. Więc gdzieś tam obserwujemy to również właśnie na wykresie. Jeżeli na przykład zdarza się podwyższona temperatura w różnych chorobach, także to nam zakłóca gdzieś ten obraz temperatury, albo różnego rodzaju infekcje, które utrudniają obserwację śluzu i w ogóle tak przez to gdzieś tam to utrudnia wyznaczanie faz cyklu, czy okresu płodności, czy niepłodności, to też no, wiadomo, możemy potraktować jako właśnie pewnego rodzaju trudność, ale nie niemożliwość. I też tutaj zazwyczaj te bardzo różne karty właśnie z takimi skokami temperatury, powiedzmy z okazji przeziębienia, przy okazji fazy takiej około owulacyjnej albo właśnie z zakłóconym śluzem, też gdzieś sobie na spotkaniach z naszczynymi interpretujemy, oglądamy i co w takiej sytuacji robić, jak sobie z tym poradzić. Teraz 10 takich mitów, tu się pewnie część rzeczy będzie powielała, które po prostu myślę, że właśnie się dość często pojawiają w różnych rozmowach i na część z tych mitów też myślę, że już Państwo spokojnie bylibyście w stanie właśnie odpowiedzieć i te mity obalić, jeżeli ktoś z takim sformułowaniem się do nas zwraca. Na przykład nie mogę stosować tych właśnie metod naturalnych, bo mam nieregularne miesiączki. Więc już wiemy, że właśnie współczesne metody nie ma tutaj różnicy, jeżeli chodzi o długości cykli, jesteśmy w stanie spokojnie interpretować bez względu na długości cykli. Nie mogę stosować tego, bo mam nieregularny tryb życia. Więc tutaj też to w tej drugiej części jeszcze postaram się właśnie pokazać też takie karty, właśnie gdzie różne rzeczy się gdzieś tam w życiu wydarzyły i ma to obraz w karcie. Mają niską skuteczność, tak? Więc i ciężko w ogóle zaobserwować objawy płodności na przykład. Więc teraz dwa słowa o skuteczności. Najpierw w ogóle pojęcie skuteczności zazwyczaj w ogóle wprowadza się, kiedy analizujemy różne metody regulacji poczęć, no tak to się tutaj brzydko nazywa, ale głównie właśnie w celu uniknięcia poczęcia. I takie spojrzenie tak naprawdę bardzo nam tutaj zawęża ten istotny sens metod w ogóle planowania rodziny, które nie są, wiemy już dobrze, formą naturalnej antykoncepcji. Skuteczność metod w ogóle porównuje się na podstawie tak zwanego wskaźnika Perla, czyli najprościej mówiąc liczby poczęć w ciągu roku u 100 kobiet stosujących daną metodę. Warto też pamiętać, że w większości badań naukowych nad skutecznością mamy takie dwie kategorie. Skuteczność metody, takiej powiedzielibyśmy prawie, że w sterylnych warunkach, i skuteczność użytkownika, inaczej zwana też skutecznością praktyczną. Czyli ten właśnie pierwszy termin, skuteczność metody, oznacza ilość nieplanowanych poczęć wśród użytkowników dobrze znających metodę i przestrzegających ściśle jej zasad. A drugi obejmuje wszystkie przypadki nieplanowanych poczęć w grupie użytkowników metody, niezależnie od stopnia motywacji stosowania się do reguł. Tak naprawdę efektywność to jest suma trzech składników. Cechy danej metody, prawidłowe przekazanie też zasad stosowania metody i prawidłowe stosowanie metody przez użytkowników, czyli możemy mieć do czynienia z trzema rodzajami błędów. Błędem samej metody, błędem nauczania, ale też błędem użytkownika. I suma tego wszystkiego to właśnie błąd praktyczny, wskaźnik Perla. Najpierw skuteczność metod planowania rodziny, procent zdrowych, płodnych par, które nie poczęły dziecka w ciągu roku właściwego stosowania metody. No i nas tutaj oczywiście interesuje metoda objawowo-termiczne. Mamy tutaj dane 96 rok, więc już też może nie najnowsze. 99,8% skuteczność dla odkładania poczęcia w czasie. Tutaj metody są tak ułożone względem skuteczności. No 100% kastracja, usunięcie jajowodów, abstynencja. Tutaj efektywność w przypadkach odkładania poczęcia, też dane tutaj jeszcze od lat 60. do 95. nasza tutaj objawowo-termiczna 97,4% tutaj w tych danych wyszło. Dokładnie które to badania i jak to było robione, to wszystko w bibliografii Państwo dostaniecie, także będzie można się zaznajomić, bo to są też pytania, które narzeczeni często zadają. O właśnie, o skuteczność. Badania 2007 rok, metoda objawowo-termiczna 99,6%, ale co ciekawe, tutaj no różne badania to jest zawsze powyżej 97%, ale skuteczność praktyczna od 84 do 99, ponieważ w zależności od tego, co deklarowała dana para, to skuteczność też była inna. Na przykład pary nieplanujące poczęcia, skuteczność 98, a pary odkładające, czyli gdzieś tam będące otwarte na życie, ale odkładające w czasie, 83,9%. Także motywacja też ma znaczenie, jeżeli chodzi o efektywność, tak można powiedzieć. I teraz procenty, jeżeli chodzi o małżeństwa o obniżonej płodności, tak? Bo do tej pory mówiliśmy tylko właściwie o tym odkładaniu. Małżeństwa o obniżonej płodności, u których stosowanie metod doprowadziło do poczęcia dziecka, to zobaczmy, że nawet te prawie 40 lat temu objawowo-termiczna 80% uzyskanych ciąż dzięki temu, że po prostu pary wiedziały, gdzie jest to okno płodności największe, więc miały też po prostu taką większą świadomość tutaj. To też parom myślę, że warto pokazywać. Także skuteczność ma też znaczenie w takim kontekście wybrania właściwej metody, dobrego nauczenia się danej metody i trzymania się reguł przy stosowaniu tej właśnie wybranej metody. Kolejny mit, że to jest zbyt trudne, tak, dni płodne i niepłodne. Albo na przykład ktoś powie, że nie obserwuje u siebie żadnych zmian zależnych od fazy cyklu. No to myślę, że tutaj pogłębiona gdzieś tam mogłaby być refleksja, czy na pewno tak jest. W kartach też to jeszcze tutaj zobaczymy. Nie widzę żadnych wspólnych cech w obserwacjach dni płodnych i niepłodnych. No to pytanie, w jaki sposób na przykład te obserwacje są prowadzone. A co jeżeli nie będziemy pewni objawów? Tak należy gdzieś tutaj właśnie poprowadzić użytkowników, żeby z radością zauważali właśnie te zmiany. Tak? No, mam takie właśnie doświadczenie, że w momencie, kiedy faktycznie nawet kobiety średnio przekonane do prowadzenia obserwacji, to w momencie, kiedy zauważają, że pewne rzeczy się faktycznie zmieniają w ciągu cyklu, to jest po prostu odkrycie niesamowite i radość też. Pewien taki, może nie mit, ale pewna trudność, tak byśmy w tym kontekście też mogli to rozważać, że na przykład libido podczas dni niepłodnych jest zerowe. No i jak tutaj w tym momencie gdzieś tam sobie z tym poradzić. W modelu Creighton też sporo rozmawiamy jako instruktorzy z parami na temat okazywania sobie czułości właśnie na przykład w sytuacji odkładania poczęcia właśnie w dniach płodnych, czyli to jest też kwestia tutaj wzajemnej komunikacji, dbania o relacje też w tych innych sferach niż tylko płciowa, powiedzielibyśmy szerzej, seksualna. Ktoś na przykład też może powiedzieć, że pewną trudnością jest to, że nie chce współżyć w dni niepłodne przez pewnego rodzaju naturalne uwarunkowania, na przykład suchość w pochwie. Myślę, że tutaj też gdzieś, jeżeli jest to bardzo dotkliwe i faktycznie zdarzyłoby się tak, że ktoś się podzieli z nami taką trudnością, to też tutaj można do właśnie mądrego ginekologa czy fizjoterapeuty uroginekologicznego odesłać, bo może być tak, że faktycznie dla danej kobiety to jest problem nie do przejścia. No i też taka pewna trudność, że na przykład druga strona, tak, mąż nie chce na przykład tego stosować, albo mąż jest przekonany, a żona nie za bardzo. Więc myślę, że tutaj właśnie szukanie wtedy tych zalet i świadomość tych zalet może pomóc jednak w zmianie myślenia. Co, tak podsumowując, może być takim właśnie sposobem na różnego rodzaju trudności? Zachęcać do regularnego kontaktu z nauczycielem, z doradcą rodzinnym. Być takim właśnie wsparciem. Często właśnie mówię parom, że gdzieś tam pomiędzy spotkaniami, jak jest wątpliwość, można przesłać zdjęcie, karty i gdzieś tam przyjrzymy się temu razem, wspólnie zinterpretujemy, że nie będą z tym sami. No i oczywiście też różnego rodzaju urządzenia i aplikacje, ale tutaj od razu prostuję. Nie mam na myśli tego, że aplikacja nam pomoże zinterpretować wykres, tylko bardziej mam na myśli to, że te pewne takie rutyny dnia pomoże nam, takie przypominajki różnego rodzaju będą nam po prostu właśnie przypominały, że trzeba coś zanotować, także że rano temperaturę, że wieczorem objaw śluzu i tak dalej. To bardziej w takim kontekście, że właśnie te różne urządzenia po prostu będą nam przypominały o tym, że coś należy zapisać, przynajmniej w tym początkowym czasie, a tutaj niekoniecznie, jeżeli chodzi o interpretację. I teraz ten drugi temat tak naprawdę bardzo się ściśle łączy z pierwszym, bo myślę, że ta właśnie wartość diagnostyczna karty obserwacji jest nieoceniona. I to, że w karcie możemy zobaczyć różnego rodzaju zaburzenia. I owszem, o tym też powiem, że nie jesteśmy lekarzami, najczęściej doradca lekarzem nie jest, ale to, że pewne rzeczy jesteśmy w stanie wychwycić i pokierować właśnie gdzieś tutaj dalej w kierunku diagnostyki. To jest, myślę, bardzo, bardzo cenne. Warunek jest taki, że to ma być dobrze prowadzona karta obserwacji, czyli taka, gdzie faktycznie te obserwacje są pełne, użytkownik ma pewność do tego, co zapisał na karcie, że każdy dzień gdzieś tam jest wypełniony uczciwie, jak najbardziej. Wtedy karta może być tym bardzo cennym narzędziem diagnostycznym. Warto też oczywiście pamiętać, że nauka to jest pewien proces i też parom, które przychodzą do poradni, o tym mówić, że nie od razu wszystko będzie jasne i proste, ale jest to pewien proces i przejdziemy go wspólnie. Że tutaj oczywiście będzie wymagana dokładność, systematyczność, ale jest to pewna inwestycja, która, jak to już mówiliśmy też przy okazji zalet, że nauczenie się raz powoduje to, że tak naprawdę metody rozpoznawania płodności możemy stosować ciągle, jakby tak, nawet w sytuacjach zmieniających się w naszym życiu, czyli w sytuacji poporodowej później, czy w czasie premenopauzy. Jest to inwestycja. Pomagamy i mobilizujemy, jak tylko to jest możliwe, właśnie daną parę wspieramy i zapewniamy o tym, że jeśli tylko będą potrzebowali pomocy, zawsze mogą do poradni przyjść. Tutaj karta. O, to wkleiłam bardziej tutaj w takim kontekście, że cieszymy się ze wszystkiego, co nasze pary zapisały. Nawet jeżeli to jest 6 dni, czy tam 7, bo na przykład na razie tyle, bo na razie sam początek, bo jeszcze niedużo, ale jeżeli jesteśmy w stanie już coś tam z tej karty wyczytać, to bądźmy z nich dumni, że coś tutaj zanotowali. Naprawdę takie mobilizowanie pozytywne, chociaż można by się było załamać, tak, na przykład, że w niektórych dniach, nie wiem, oczywiście dopytać gdzieś tutaj później, dlaczego, tak, tu brakuje. Ale jeszcze będziemy o tej karcie mówić. Dobrze, dobrze. W każdym razie tutaj w tym kontekście, że cieszymy się ze wszystkiego, co zapiszą, zanotują jako punkt pierwszy. Oczywiście, jako doradcy, warto stosować też zasadę ograniczonego zaufania. Czyli jeżeli na przykład widzimy w karcie coś takiego, to bądźmy też trochę podejrzliwi. Tu szczególnie chodzi mi o na przykład te temperatury. Oczywiście, no myślę, że w tym momencie delikatnie warto dopytać, czy na pewno w tych wszystkich dniach była taka temperatura, czy też nie. Oczywiście zawsze nam tutaj pacjentka może twierdzić, że tak, że właśnie dokładnie takie temperatury. Ale jakby bądźmy czujni, przynajmniej dopytajmy, a może na przykład powie, nie, tutaj ja tak mierzyłam, to mi się wydawało, że to tak samo, bo już potem tak byłam w tym czasie, więc jakby no, to ograniczone zaufanie myślę, że warto gdzieś z tyłu głowy mieć. Także dobrze właśnie prowadzona karta jest bardzo przydatnym narzędziem diagnostycznym dla lekarza. Też chciałabym to podkreślić jako właśnie osoba współpracująca z lekarzami. Powiem też o tym, że w ogóle w Polsce jest bardzo wiele ośrodków, które holistycznie podchodzą w ogóle do sfery płodności. To są miejsca, w których pracują właśnie zarówno nauczyciele, doradcy, instruktorzy metod rozpoznawania płodności, ale właśnie w ścisłej współpracy z lekarzami, ale nie tylko. To, że jest tam też często dietetyk, psycholog, fizjoterapeuta, inni lekarze specjaliści. I to nie jest tutaj właśnie żadna nowość, tylko to środowisko się też tutaj zmienia coraz bardziej, tych ośrodków jest coraz więcej. W Gdańsku 2 mamy takie ośrodki. Wiem, że już pani doktor Kicińska była tutaj z wykładem, więc właśnie na przykład jednym z takich miejsc jest klinika poradnia in vivo, drugie miejsce poradnia na Procentrum. Tutaj przykładowe miasta, gdzie faktycznie głównie lekarze są zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Zdrowia Prokreacyjnego i Leczenia Niepłodności, które właśnie podchodzi tak całościowo, co jest tutaj myślę, że też w tym kontekście istotne. I teraz być może tutaj będzie część rzeczy takich powtórkowych dla Państwa. Cykl typowy według właśnie naszego tutaj Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny chodzi o normatywną długość cyklu. Zaraz jeszcze o tym powiem. Prawidłowy musi być obraz też krwawienia miesiączkowego, prawidłowy rozwój objawu śluzu, dwufazowość, jeżeli chodzi o temperaturę i odpowiednia długość fazy ciałka żółtego. Prawidłowe jest też skorelowane z cyklem samobadanie szyjki macicy, też zbieżność czasowa tych głównych objawów płodności. No jeżeli tutaj mamy do czynienia z jakimiś badaniami hormonalnymi, to też właśnie w korelacji z cyklem zgodność, tak? Czyli jeżeli jesteśmy w drugiej fazie i sprawdzamy progesteron, to właśnie on ma tam odpowiednią wysokość. Dla cyklu typowego też mówimy o braku nasilonego zespołu PMS, premenstrual syndrome, i brak bardzo bolesnych miesiączek. To są cechy cyklu typowego. Te już są, jeżeli chodzi o interpretację, tak. Zespół napięcia przedmiesiączkowego, tak. Jeszcze tutaj slajd taki też będzie na ten temat. Czyli tutaj karta przykładowa, gdzie powiedzmy, że właśnie możemy gdzieś tam z pacjentami tak wspólnie z narzeczonymi się cieszyć, że wszystko jest w porządku, obserwacje są dzielnie prowadzone, widzimy dwufazowość, druga faza ma dobrą długość i tak dalej, i tak dalej. Cykl po prostu typowy. Cykl prawidłowy. Mówimy o cyklu prawidłowym, jeśli ma długość od 24 do 38 dni, więc już obalamy ten mit o regularności. Nie może być brudzeń albo plamień przedmiesiączkowych, pomiesiączkowych, to jeszcze za chwilę. Przebieg krwawienia miesiączkowego powinien trwać od 3 do 6 dni. Musi być też prawidłowy objaw śluzu, idealnie jeżeli to są 4 do 8 dni, nie więcej, nie mniej. dwufazowość temperatury, zbieżność obserwacji i faza lutealna te 14 plus minus 2 dni, ale minimalnie 10 jako ta dolna granica. Warto też, żebyście Państwo wiedzieli, może już też o tym była mowa, że około 30% cykli, gdyby tak wziąć po prostu kobiety, cykli regularnych jest nieowulacyjnych. To dużo. Jak tak sobie o tym pomyślałam, że 30%, no to tak co trzeci. Więc tutaj oczywiście mamy na myśli różne bardzo sytuacje, ale to właśnie też jest jako taki, można powiedzieć, dowód tego, co mówiła Ania, że nie od razu z pierwszym cyklem bezowulacyjnym biegniemy do lekarza, bo trzeba się po prostu poprzyglądać, jaka jest przyczyna. Skoro mamy już te informacje, że to około 30% cykli regularnych jest nieowulacyjnych, to kiedy porada? Zalecenia jakby są takie, że jeżeli 3 lub więcej cykli w roku takie by się zdarzyły, lub 2 kolejne są zaburzone, to nie od razu tak tutaj przynaglić, tylko w delikatny sposób gdzieś właśnie taką parę pokierować, że mając też jakby wywiad, tak, co się tam zadziało właśnie w sytuacji danej pary, delikatnie podprowadzić właśnie jako zalecenie w kierunku diagnostyki, absolutnie nie strasząc, że już tu trzeba zaraz gdzieś coś badanie zrobić, bo po prostu koniec świata się będzie dział. Styl życia ma odbicie w kartach obserwacji, więc to też tutaj żadna nowość. Karta dziewczyny lat 19 podjęła dietę w związku z planowanym ślubem, ale się szybko zorientowała, że właśnie wykluczenie pewnych produktów z diety wpłynęło na jej cykl. Cykl obserwowała jednofazowy z ograniczonym wydzielaniem śluzu. Więc to też można właśnie zobaczyć, że faktycznie ten styl życia ma wpływ na to, co widzimy później w karcie. Czy tutaj na przykład sesja egzaminacyjna, tak, jeżeli się zdarzyła, ma to przełożenie po prostu na obserwacje. Inne rzeczy, które też już tutaj w karcie, jak Państwo interpretowaliście, to może troszkę odbiegające od normy, czyli właśnie gdzieś alkohol, późniejsze spanie, ma to wpływ i widzimy. Tylko jakby czy to sprawia, że nam to utrudnia interpretację? No po prostu pewne rzeczy zaistniały w ciągu cyklu i dobrze, że dana tutaj użytkowniczka zanotowała, że coś się w tych dniach zadziało. Tutaj znowu, tak, gdzieś impreza, egzamin, coś spowodowało, traktujemy jako zakłócenia, ale absolutnie to nam nie przeszkadza w interpretowaniu takiej danej karty cyklu. I pewne tutaj wskazówki i uwagi. Długie cykle mogą być sygnałem różnego rodzaju zaburzeń hormonalnych, PCO, czyli zespół policystycznych jajników. Pewnie też jeszcze o tego rodzaju różnych schorzeniach jeszcze będziecie Państwo mówili. Czasem mogą być po prostu taką nietypową odmianą cyklu prawidłowego, więc tutaj też warto być po prostu gdzieś bardzo czujnym. Może być tak, że po prostu taka jest pewna uroda danej pani, że ma te cykle dłuższe. Co warto też wiedzieć na temat tego, że nam gdzieś się czasem zaburzy faza na pewien czas, tak? Nie stale właśnie. Stres, podróż, leki, mniejsza ilość snu, wiek kobiety też może mieć wpływ właśnie na długość zarówno pierwszej, jak i drugiej fazy. Teraz dwa słowa o nieprawidłowych krwawieniach, które się mogą gdzieś w ciągu cykli pojawić. Oczywiście one są w pewien sposób normalne, na przykład dla pokwitania, przekwitania. Tutaj w karcie obserwacji dziewczyna 15 lat, czyli nastolatka, widzimy po prostu brudzenia, tak? Gdzieś dużo tutaj brudzenia, ale cieszymy się znowu z tego, że coś zaczęła obserwować, próbuje gdzieś tam poznać swój organizm, mimo tego, że na przykład jeszcze do temperatury nie podeszła. Tutaj podobnie, jakieś krwawienia pojawiające się w środku cyklu, pani Iwona, 48 lat, więc pewnie jeszcze przyjdzie czas na interpretowanie tego rodzaju kart, ale właśnie to znowu z kolei może być pewną cechą dość charakterystyczną dla czasu premenopauzy, krwawienia śródcykliczne. Przedmiesiączkowe. Jeżeli przed miesiączką obserwujemy kilka dni brudzeń i jakby miesiączka tak jakby nie może się rozpocząć, mówimy o pewnego rodzaju niedomodze lutealnej, czy przynajmniej podejrzewamy, jeżeli gdzieś na przykład tutaj w karcie to też widać, bo jest krótsza niż normatywna druga faza, ale też właśnie gdzieś jakieś takie plamienia pod koniec cyklu pojawiające się, to może być takim sygnałem. My jakby tylko widzimy pewne rzeczy, można dopytać i patrzymy, czy w kolejnej karcie jest podobnie i podobnie. Czy to tylko jednorazowo coś takiego się wydarzyło. Jeżeli jakieś dziwne krwawienie pojawia się po miesiączce, dziwne, no, przedłużające się albo w ogóle właśnie w środku cyklu, to może mówić o różnego rodzaju zapaleniach w narządzie rodnym albo o endometriozie. Tak w skrócie endometrioza, czyli choroba, w momencie, kiedy to właśnie to endometrium znajduje się nam w różnych miejscach ciała kobiety, nie tylko tam, gdzie powinno, czyli w wyściółce, wyściółka jamy macicy. I wówczas dużo też takich trudności, bolesności kobieta często doświadcza. Tu takie właśnie jakieś plamienia się pojawiają też już po miesiączce. A jeżeli obserwujemy w karcie jakieś krwawienia takie w środku cyklu, to może też nam mówić o różnego rodzaju zmianach organicznych, albo może to być na skutek leków czy jakichś urazów, ale często też może mówić o polipach, o mięśniakach lub o zmianach hormonalnych. Tutaj też taka właśnie karta z plamieniem śródcyklicznym, tutaj dość zbieżnym też z tym czasem okołoowulacyjnym, ale one właśnie często gdzieś są takim sygnałem. Znowu nie wyrokujmy tak nigdy nad daną parą, jakby tylko bardziej ukierunkujmy, że może tutaj właśnie warto skonsultować z lekarzem, zrobić USG, ale też w momencie, kiedy zobaczymy to na kilku kolejnych cyklach, tak jak już zostało wspomniane wcześniej. Czy też właśnie takiego różnego rodzaju nieprawidłowe krwawienia znowu w czasie ciąży, tak, też mogą mówić o pewnego rodzaju gdzieś tam zagrożeniu dla poczętego malucha. Co warto też wiedzieć jako nauczyciel doradca, że żeby zwracać uwagę na intensywność krwawienia, ponieważ prawidłowa miesiączka nie powinna być poprzedzana, nie powinna się też kończyć brązowymi plamieniami, czyli tak zwanymi brudzeniami. Również różnego rodzaju miesiączki, które są przedłużone albo takie właśnie bardzo bolesne, nawet z tendencją do biegunek czy migreny i tak dalej, mogą sugerować współistnienie endometriozy. Więc można też właśnie dopytać, jakiego rodzaju typy tutaj, jak miesiączkowanie wygląda u danej kobiety. Szczególnie jeżeli ta miesiączka trwa powyżej 7 dni i do tego właśnie mamy jeszcze takie jakieś objawy somatyczne albo psychiczne, to też gdzieś tutaj możemy myśleć o właśnie tym zespole napięcia przedmiesiączkowego albo też innych zaburzeniach hormonalnych. Prawidłowy objaw śluzu szyjkowego, to wiemy dobrze, powinien około 6 dni trwać. Najpierw cechy mniej płodne, potem cechy wysoce płodne. Więc jeżeli obserwujemy gdzieś tam przedłużony ten objaw śluzu szyjkowego albo pojawienie się łat śluzu w tych temperaturach wyższych, może to sugerować współistniejący stan zapalny, ale znowu może sugerować, przyjrzyjmy się, przyglądajmy, dopytajmy przy okazji, czy jeszcze jakieś objawy oprócz tego kobieta ma. Też jeżeli ma właśnie wielokrotnie jakieś te łaty śluzu, ale bez skoku temperatury, to też może nam lekko tutaj sugerować w kierunku zespołu policystycznych jajników, albo też jakiś, jeżeli obserwuje kobieta klejące taki lepki o innej konsystencji śluz, to też może to mówić o różnego rodzaju zapaleniach czy infekcji, więc warto po prostu dopytywać o kolor, konsystencję, ilość, tak? Bo czasami możemy też się przestraszyć, że gdzieś tam takie obserwacje są naniesione, a okazuje się, że to tylko gdzieś tam jedna, na przykład w ciągu dnia coś takiego była, a reszta była w normie. To też karta tutaj pokazująca właśnie, no po prostu infekcję, tak możemy to powiedzieć. Tutaj karta kobiety 20-letniej, gdzie kobieta ma stwierdzoną też otyłość i taki właśnie typowy, jednofazowy, długi bardzo cykl, gdzie przez wiele, wiele dni obserwuję odczucie właśnie wilgotność, rozlepki, nie ma w ogóle tych cech wysokiej płodności. Jeżeli kobieta obserwuje na przykład suche cykle, też może być taka sytuacja, w drugą stronę mówi, że w ogóle nie widzi żadnego śluzu, to znowu pierwsza rzecz, to najpierw warto dopytać, czy prawidłowo przeprowadza obserwacje, czy gdzieś tam faktycznie stara się wyłapać każdy moment w ciągu dnia, gdzie te obserwacje może poprowadzić, czy sugeruje się tym, co jest na bieliźnie, czy na papierze i tak dalej, i tak dalej. Ale może być czasem tak, że po prostu te cykle dana pani ma suche, bez albo z ograniczoną ilością śluzu i może to mówić właśnie o nieprawidłowej czynności jajnika, albo o bardzo niskim poziomie estrogenów, albo też nieprawidłowej funkcji komórek w szyjce macicy, czyli już tutaj jakaś też kwestia być może uszkodzenia tak, tej szyjki macicy. I tutaj na przykład taka właśnie karta, gdzie bardzo, bardzo wiele dni jest po prostu sucho. Suche cykle też mogą być pewnym następstwem, pewną konsekwencją albo takiego ciągłego stresu, albo przewlekłego stosowania antykoncepcji hormonalnej, albo jako taki efekt starzenia się szyjki macicy, także stanu po zabiegu na przykład na szyjce macicy i wtedy to jest czasowe. Może to też korelować z różnymi innymi schorzeniami, to już wtedy konsultować warto z lekarzem. Owulacja. Jest kluczowym wydarzeniem w cyklu dojrzałej kobiety, świadczy o też takim dobrostanie psychofizycznym, no i też warunkuje zdrowie prokreacyjne. Wiemy, że mówimy o tym, że cykl jest prawidłowy w momencie, kiedy owulacja ma miejsce. Tu karta przykładowa właśnie, gdzie owulacja ma miejsce. No i karta bez owulacji widzimy to przede wszystkim w wykresie temperatury. Kilka słów o tej drugiej fazie, która jest bardzo istotna, jeżeli powtarza się skrócona, trwająca mniej niż 10 dni, albo też na przykład jest nieadekwatna, czyli też gdzieś tam te linie nam trudno wykreślić, to wymaga to konsultacji lekarskiej, zwłaszcza w sytuacji planowania poczęcia dziecka. I tutaj myślę, że to jest dość istotne. Im wcześniej gdzieś zasugerujemy, ja myślę, że to jest ważne, żeby właśnie parom też narzeczonym, którzy się zgłaszają do poradni, tak szczególnie właśnie uczulić na tę drugą fazę, żeby ją tam kontrolowali, oglądali, patrzyli, monitorowali. Jeżeli znowu z kolei obserwujemy przedłużoną fazę, trwa tam 17 i więcej dni, to może sugerować współistnienie różnego rodzaju torbieli albo tak zwany zespół niepękającego pęcherzyka. Jeżeli różnice są większe niż 3 dni właśnie w tej drugiej fazie, obserwujemy sobie kolejne i kolejne cykle, to też do przyjrzenia się, dlaczego tak jest. Dla danej kobiety druga faza lutealna powinna być dość stała. Tak, są panie, które mają bardziej 10-11 dni albo bardziej 14-15 i jest to jakaś taka cecha ich charakterystyczna. Więc warto też mówić o tym, że powinna być stabilna ta druga faza, bo to też chroni przed różnego rodzaju zaburzeniami, właśnie przed tym słynnym PMS-em, czy właśnie obfitymi krwawieniami, które częściej obserwują panie właśnie, które mają zbyt krótką na przykład tę drugą fazę. No i to też zmniejsza ryzyko niektórych nowotworów. Czyli różnego rodzaju zaburzenia dla tej drugiej fazy. Nieadekwatna faza. Tutaj w wykresie, tak bardzo skrótowo mówiąc po prostu, że ta temperatura nam gdzieś bardzo, bardzo spada. Nie tylko dzień, dwa przed końcem cyklu, ale wcześniej. Jeżeli gdzieś tam kobieta obserwuje i mówi nam o tym, że jakieś bardzo silne bóle w piersiach odczuwa, bardzo wzmożony PMS, więc tutaj tak żartobliwie to jest właśnie to tylko napięcie przedmiesiączkowe. Ale może być czasami tak, jak tutaj, tak, że kobieta pisze płacz, depresja, głód, zmęczenie, depresja, głód, zmęczenie. Jeżeli coś takiego nam tutaj notuje, no to też jest to bardzo ważne, że może być tak, może być to sygnał do stwierdzenia tej niedomogi lutealnej. Czy właśnie różnego rodzaju plamienia przedmiesiączkowe, o tym już też trochę mówiłam, czy zbyt krótka faza lutealna, tutaj też obserwowana na karcie, zbyt krótka druga faza, czy tutaj podobnie. Podsumowując, nie jesteśmy lekarzami, ale przez wiele lat metody rozpoznawania płodności właśnie stosowane były do odpowiedzialnego planowania rodzicielstwa, ale też właśnie do rozpoznawania faz płodności. Obecnie, i myślę, że to jest właśnie, nawiązując do początku tematu, wielką zaletą, że jeżeli profesjonalnie jest prowadzona karta obserwacji, to może być bardzo cennym źródłem informacji na temat zarówno stanu zdrowia kobiety, może mieć zastosowanie w procesie diagnostyki i leczenia. Diagnostyki nie tylko, że widzimy, coś tam się w karcie dzieje, ale też leczenia. W momencie, kiedy lekarz wprowadza leczenie, widzimy, czy ono działa, czy też nie. Zarówno właśnie różnego rodzaju zaburzeń, czy też po prostu już leczenia niepłodności. Więc jest to narzędzie bardzo cenne, jeżeli chodzi też o ukierunkowanie diagnostyki, czyli robienie badań, tak bardzo skrótowo mówiąc, badań krwi chociażby, zgodnie z zaobserwowanymi zaburzeniami, tak, biowskaźników płodności, czyli w momencie, robimy odpowiednie badania w odpowiednich dniach, w momencie, kiedy wiemy, że jesteśmy w tym albo w tym dniu cyklu. Czyli wiemy właśnie, kiedy, nie zarzucając tak podręcznikowo, tylko zgodnie z indywidualnym cyklem. I pozwala to też właśnie na prawidłowe włączenie leczenia, czy to potrzeba w pierwszej, czy w drugiej fazie cyklu. Więc jest tutaj właśnie dzięki metodom rozpoznawania płodności możliwość przyspieszenia diagnostyki, ale też badań hormonalnych właśnie w korelacji suplementacji cyklu, jeśli jest taka potrzeba, w korelacji z objawami, no i właśnie też monitorowanie leczenia, które potem po prostu pięknie w karcie widzimy. I tutaj prezentację chyba też Państwo dostaniecie. Tak, a nie prześlę. Więc tu jeszcze tak podsumowując, jeżeli mielibyśmy jakąś specyficzną tutaj grupę, jakieś prozdrowotne zastosowanie metod właśnie dla dziewcząt, dla kobiet i ich najbliższych, czy właśnie też dla lekarzy, tak, jakie mamy plusy z tego, że gdzieś to się tutaj po części będą powielały te właśnie zalety. Także bardzo dziękuję za uwagę. Nie wiem, czy są jakieś pytania może.